Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie uśmiechnięte siostry. Tak, nie wiem jak to zaczynać, ale dobrze, siostra przełożona trochę pomogła w tym wszystkim, bo najpierw ksiądz Michał tak pięknie przedstawił, powiedział co to tego, później jeszcze oklaski. Matko, myślę, jeszcze nic nie powiedziałam już oklaski. Teraz, Boże, jak to mam powiedzieć, że chociaż na jeden oklask starczyło, a później jeszcze zestresował, że z Radia Rodzina przyjechali, że będą nagrywać. Ale dzięki Bogu siostra dyrektor miała rękę na pulsie i zaczęła do Ducha Świętego wołać. Za to dziękuję. Kochani, chciałbym ten czas wraz z Wami spędzić na takim temacie. W skrócie, Święty Ojciec Pio do osób skonsekrowanych. Gdy ksiądz Michał powiedział ten temat, to zastanowiłem się troszkę, a później myślałem, dobrze, to wyszukam ileś tam tysięcy listów Świętego Ojca Pio. Te listy, które pisze do sióstr zakonnych, bądź jakieś tam scenki z życia związanymi z osobami konsekrowanymi. Ale bardzo szybko po tej myśli przyszła mi inna myśl. Chyba to nie o to chodzi. Ojciec Pio nie był jakimś takim kapłanem, który tylko i wyłącznie zajmował się tą działką życia konsekrowanego. On tu był kapłanem, jak każdy kapłan jest wysłany tam, gdzie ma iść. I tak sobie pomyślałem, a niech życie Ojca Pio opowie o tym, co ważne jest w życiu konsekrowanym. Tak będę chciał też przedstawić ten temat. Wiem, że Ojciec Pio urodził się jako Franciszek, Francesco. Takie imię otrzymał na chrzcie świętym, Francesco Forgione. Mieszkał w małej miejscowości, mały tamek Pietrelcina na południu Włoch. Tam bardzo często mówił o swoim zachwycie nad życiem zakonnym. Pierwsze jego spotkanie z zakonnikiem to z bratem Camillo, gdy był małym chłopcem, bawił się gdzieś tam przy wypasie owiec i tam spotkał go kapucyn, franciszkanin w brązowym habicie, z brodą i to już wtedy zachwyciło przyszłego ojca Pio. Pytanie i takie dla nas wszystkich zapytanie. Wróćmy teraz w naszych myślach do tego momentu, co nas po raz pierwszy zachwyciło w charyzmacie zgromadzenia, w którym jesteśmy, w charyzmacie tej drogi, którą idziemy. Być może nie zawsze to było jakieś wydarzenie mistyczne, ale to może była właśnie jakaś inna współsiostra, która po prostu pojawiła się na drodze. Może zobaczyliśmy ten habit, ten krój, ten medalik, ten krzyżyk, tą obrączkę na ręce i właśnie to nas zachwyciło. Za to też chcielibyśmy dzisiaj Panu Bogu dziękować. Pan Bóg wyznacza człowieka do drogi, jednocześnie tak mówimy, tak nauczamy, że daje mu tyle sił, ile jest mu potrzebne. No to ojciec Pio, czyli mały Franciszek, idzie do rodziców, chce zostać księdzem i tak dalej. Matka, oczy pełne szczęścia, a ojciec staje i wyrywa sobie włosy z głową. Jak? Za co? Pojawia się czas walki, tak? A więc zanim to, co ma być darem, przychodzi czas walki. Ojciec w pewnym momencie mówi, jeśli Pan Bóg chce, by mój syn został kapłanem, znajdę się. Postanawia zostawić rodzinę, wyjechać do Ameryki. Było to wtedy dość powszechne we Włoszech. To przepłynięcie tym statkiem w takich prawie nieludzkich warunkach, to była wielka męczarnia dla tych wszystkich, którzy zostawiali swoje rodziny, by iść za kromką chleba. Dlatego, gdy Franciszek wyrusza już do zakonu, idzie do nowicjatu w Morcone, wtedy nie odprowadza go jego ojciec, odprowadza go tylko do pewnej uliczki jego matka, która z łzami przeżyła to pożegnanie. Ojciec Pio zresztą też o tym pisze. Ojciec Pio miał wtedy 16 lat. Mówię tak w skrócie, ojciec Pio, bo wszyscy przyzwyczailiśmy się mówić do niego Pio, a nie Franciszek. Wyrusza z dwoma kolegami pociągiem i wraz ze swoim nauczycielem ze szkoły. Gdy docierają na miejsce, piszą egzamin z katechizmu, wszyscy zaliczają ten egzamin, ale przy sprawdzeniu dokumentów okazuje się, że jeden chłopak za mało ma lat, nie ma jeszcze skończonych 15 lat, które były wymagane do tego, by pozostać w zakonie. musi wrócić z nauczycielem. Drugi kolega Franciszka po kilku dniach rozeznaje, że to nie jest jego droga. Zostaje Franciszek. I po 15 dniach od swojego wstąpienia przychodzi czas obuczyn, szybko. Otrzymuje habit franciszkański i wtedy zostaje bratem Pio, później już znanym właśnie z tego imienia. Zaczyna się czas nowicjatu. Ojciec Pio pisze później do swojego kierownika, że jest to czas rzeczywiście bardzo mocny. Wczesne wstawanie, często w środku nocy, wiele godzin poświęconych na modlitwie, na naukę, medytacja, ścisłe przestrzeganie ciszy. Nowicjusze wtedy mieli taki zwyczaj, że chodzili z opuszczoną głową na dół, ze wzrokiem skierowanym pod własne buty, aby przechowywać, aby nosić, aby przeżywać to wewnętrzne skupienie, które jest w nich, aby nic i nikt ich nie rozpraszało. Możemy sobie wyobrazić takimi korytarzami przychodzące osoby, które się tak zderzają głowami, bo za bardzo patrzyli pod swoje buty. Ale jest to jakaś myśl, dzisiaj byśmy powiedzieli może trochę dziwaczna, ale cel miał być tam piękny. Chodziło o to, by się rozkochać w Bogu, którego noszę w sercu. I to było również skupienie i nauka i praca nad własnymi uczuciami. Trzeba było wiele rzeczy przepracować. Może nawet, drogie siostry, kojarzycie, że w czasie właśnie tej wstępnej formacji wiele rzeczy trzeba było przepracować, może pewne rzeczy nawet, które gdzieś były naszymi osobistymi wadami, czy też jakimiś sprawami niedociągnięć wyciągniętymi ze środowiska rodzinnego. Później przyszła w czasie nowicjatu taka praktyka zakonna, wtedy stosowana, nazywana dyscypliną, a więc forma noszenia takiego żelaznego pasa, który miał z jednej strony trzymać na wodzy, spinać zakonnika, a z drugiej strony sobie zdajemy sprawę, że on zadawał ból. Był takim oczyszczeniem. Przyszedł czas oczywiście na skrupulatne, dokładne spowiedzi, aby przed Bogiem siebie wylewać swoją duszę, do tego skąpe posiłki i przejmujące zimne. Obraz, jakbyśmy taki obraz nowicjatu zarysowali dzisiaj młodym, to może mieć pewność, że nic nie przyjdzie. Lodowata woda, jakieś tam włosienice i te dyscypliny noszone. Ale to wszystko miało charkować duszę. Duszę przyszłego zakonnika, duszę nowicjusza, kształtować jego charakter. Przyszedł czas po roku przed opuszczeniem tego klasztoru w Morcone na pierwsze śluby. Składa je brat Pio i od wtedy jakby jest takim pełnoprawnym zakonnikiem. Przychodzi czas studiów. Był to dla ojca Pio czas nieustannych wędrówek. Tak było, że profesorowie mieszkali w różnych domach zakonnych i studenci musieli wyjeżdżać, jeździć tam i na wykłady, i na egzaminy. Do tego przychodzi czas, kiedy ojciec Pio zaczyna chorować. Pojawia się tajemnicza choroba związana ze złym samopoczuciem, bardzo wysoką gorączką, do tego stopnia, że pamiętamy, termometry pękały. Jeden lekarz kiedyś mówi, ach, to ja przechytrzę to i przyniósł taki długi termometr, którym bada się temperaturę zwierzętom, na przykład koniom. I nie mógł wyjść z podziwu, gdy zobaczył, gdy termometr pokazuje 42 stopnie. On konał, ale nie umierał. Odkrywał, że planem Pana Boga dla niego jest właśnie trwać w jakiejś łączności poprzez cierpienie, łączności z Panem Bogiem. Przychodzimy do tego czasu, w którym ojciec Pio przebywa nie w klasztorach, gdzie jest, ale w domu rodzinnym. To działo się prawie przez 7 lat. Wyobraźmy sobie, że my jesteśmy w takiej sytuacji i prawie 7 lat funkcjonujemy. Ile pojawia się informacji, ile gdzieś tam różnych zmagań ze strony nas samych. Chcielibyśmy być w klasztorze wśród swojej właśnie reguły zakonnej. Jesteśmy w domu. Pojawiają się różne informacje i z rodziny dopytują, czemu jesteś, już zrezygnowałeś. Niektórzy już, jak to mówią, krzyżyk stawiają. Przełożeni się denerwują, czemu on jeszcze nie wraca. Nie raz ojciec Pio był straszony. Jeśli nie wrócisz do klasztoru, wyrzucamy cię z zakonu. A on po prostu, gdy pojawił się w zakonie, umierał. Gdy wracał do domu rodzinnego, ożywał. Pytanie, czy to wola Boża? Ktoś by szybko tak pomyślał atmosferycznie i biologicznie, oceniając tą sytuację, powiedział, no to jego może przeznaczeniem jest, żeby być w świecie. Ale trzeba więcej ucho, serca przykładać, aby tą sytuację rozeznać. Dlatego ten czas się kończy. Ojciec Pio wraca i zostaje wysłany do klasztorku. Taki klasztorek gdzieś tam przy półwyspie Gargano. Mówi, ojcze Pio, ty jesteś taki słaby, był kapłanem od 6 lat. Jesteś taki słaby, jest taki klasztor, tam jest dobre powietrze. Przynajmniej na 2 miesiące jedź tam, podreperuj swoje zdrowie. No i ojciec Pio rzeczywiście do tego San Giovanni Rotondo dotarł i był już tam do dnia swojej śmierci, 52 lata, trochę dłużej niż się niektórym wydawało. Tam, gdy jeszcze był na tym czasie uchodźstwa w Pietrelcinie, on nie był tak sam dla siebie. On cały czas miał kontakt ze swoimi ojcami duchownymi, przełożonymi, z ojcem Benedetto, z ojcem Augustynem. I tam wyrażał cały czas swoje serce, że chce być zakonnikiem, nie chcę umierać poza zakonem. Bardzo często proszony, gdy było ciężej, przyprowadzajcie mnie, przywoźcie mnie do zakonu. Trudno, jeśli umrę, ale umrę w zakonie. W murach zakonu, wśród swoich braci. Tego bardzo pragnął, za tym szalał, by być w zakonie. Wiadomo, że to bardzo różnie się odbywało. Chciałbym na moment przenieść nasze myśli do dekretu Kongregacji do Spraw Świętych o Heroiczności Cnót Ojca Pio. Wiemy, że taki dekret przed ogłoszeniem świętości jakiegoś kandydata na ołtarze musi zostać napisany. I gdy po niego na początku sięgałem, gdy go poznawałem, najczęściej wiele osób myślało, że tam będzie dużo napisane o tym, że nosił stygmaty, że lewitował, że bilokował, że czytał w ludzkich myślach. Ten dokument jest tak napisany, że on przedstawia ojca Pio jako wzorowego zakonnika, który żyje ślubami posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. I to dodało mi wielką radość w moje serce, że to jest ktoś, kto jest jednym z tych, którzy żyją w zakonie. Ojciec Pio w żaden inny sposób się nie przedstawiał. Gdy był pytany przez innych, przytytułowany w jakiś sposób, on bardzo często mówił, jestem biednym bratem, który się modli. Jakbyśmy chcieli, aby nas tak ktoś nazwał. Jestem siostrą, która się modli. O, takie moje zadanie w zgromadzeniu modli. Ojciec Pio kiedyś ułożył taką modlitwę, którą bardzo często grupy modlitwy nazwane po jego śmierci, od jego imienia, odmawiają po przyjęciu Komunii Świętej, dziękczynienie odmawiane przez ojca Pio. Chciałbym je teraz przeczytać, bo w nim jest bardzo wiele takiej mądrości i takiego podejścia ojca Pio do życia i do Pana Boga. Pozostań ze mną, Panie. Twoja obecność jest dla mnie konieczna, abym o Tobie nie zapominał. Ty wiesz, jak łatwo Cię opuszczam. Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej pomocy, abym tak często nie upadał. Pozostań ze mną, bo Ty jesteś moim życiem, a bez Ciebie popadam w zniechęcenie. Pozostań ze mną, Panie, Ty jesteś moim światłem, a bez Ciebie pogrążam się w ciemności. Pozostań ze mną, aby mi wskazywać Twoją wolę. Pozostań ze mną, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą. Pozostań ze mną, Panie, bardzo pragnę Ciebie miłować i zawsze być z Tobą. Pozostań ze mną, jeżeli chcesz, abym Ci dochował wierności. Pozostań ze mną, bo moja dusza, choć biedna, pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości. Pozostań ze mną, Panie Jezu. Ciemność zapada i dzień się nie skończy. To znaczy, że życie mija, a zbliża się śmierć, sąd, wieczność. Muszę odzyskać siły, by drodze nie ustać. Dlatego potrzebuję Ciebie. Ciemność zapada i śmierć się zbliża. Lękam się mroków, pokus, otchłości, krzyków. krzyży, cierpień. Dlatego pośród nocy i wygnania bardzo potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu. Pozostań ze mną, Jezu. Pośród nocy tego życia, wśród zagrożeń potrzebuję Ciebie. Praw, abym tak jak Twoi uczniowie poznał Ciebie przy łamaniu chleba. Praw, aby Komunia Święta była dla mnie światłem rozpraszającym ciemności, wspierającą mnie siłą i jedyną radością mego serca. Pozostań ze mną, Panie. Godzinę śmierci chcę być z Tobą zjednoczony przez Komunię Świętą albo chociaż przez łaskę i miłość. Pozostań ze mną, Jezu. Nie proszę Cię o boskie pociechy, bo na nie nie zasługuję, ale o dar Twojej obecności. O tak, bardzo Cię o to proszę. Pozostań ze mną, bo tylko Ciebie szukam. Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, Twojego serca, Twojego ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego miłowania Ciebie na ziemi miłością mocną, szczerą, całego serca, aby potem przez całą wieczność miłować Ciebie doskonale. Widać już w tej modlitwie, że jest to ktoś, kto zabiega o jedno w swoim życiu, o obecność Boga, o to, aby tak serialowo na dobre i na złe Bóg był przy nim. Dlatego takie myśli też wypływają z tego dekretu Świętej Kongregacji. Ojciec Pio rozumiał śluby zakonne, on je kochał, bo były dla niego radami samego Chrystusa i środkami do osiągnięcia doskonałości. Rady Chrystusa dla niego doprowadziły go do doskonałości, do świętości. Przypatrzmy się przed moment pierwszym ślubom posłuszeństwa. Nie odkrywa ich jako tylko relacje przełożone i podwładne, ale włącza w nią samego Pana Boga. Pisze do swojego Ojca Duchownego, do kierownika duchowego: działam jedynie po to, aby być Wam posłusznym, gdyż poznałem, że dla dobrego Boga to jest najmilsza rzecz, a dla mnie jest to jedyny środek, który pozwala mi mieć nadzieję na zbawienie i odniesienie zwycięstwa. Pojawiają się nagle informacje w 1923 roku, że ojca Pio mają przenosić z domu zakonnego w San Giovanni Rotondo. Pojawia się poruszenie, protesty jakieś. Ludzie chcą, by ta jego posługa umacniała się tam, by była wsparciem dla wielu, wielu osób. I wtedy ojciec Pio pisze list do burmistrza San Giovanni Rotondo prośbą, aby wpłynął na ludzi, aby nie przeszkadzali woli przełożonych. Uczynię tak, jak pragną tego moi przełożeni. To piękny też znak właśnie oddania się, posłuszeństwa. Gdy otrzymuje zakaz odprawiania mszy świętej publicznie oraz powiadania wiernych, dzieje się to też wiele, wiele lat, on nie protestuje, on nie tupie nogami, ale on oddaje się zupełnie temu, co Pan Bóg chce dla niego dać i także dla innych przez dar posłuszeństwa. Ojciec Pio kochał wspólnotę zakonną, prowincję, modlił się za nią i ofiarował za nią samego siebie. Wielokrotnie właśnie w listach to wypływa, że on całkowicie chce się oddawać za swoją rodzinę, za swoją wspólnotę zakonną, za wykroczenia, które są w niej. Enrico Medli podczas pogrzebu ojca Pio tak powiedział do zgromadzonych bardzo licznie wiernych kapłanów, zakonników. Kiedy Kościół zażądał od niego ofiary, aby nie odprawiał mszy publicznie, nie odprawiał jej. Kiedy zażądano od niego ofiary, by pozostał w ciszy i zamknięciu, pozostał w ciszy i zamknięciu. Kiedy zażądano od niego, aby przemówił, to przemówił. Aby modlił się, to modlił się. Aby odprawiał mszę, to odprawiał mszę. Kiedy powiedziano mu, aby umarł, to umarł. Drodzy, to jest takie heroiczne posłuszeństwo, być totalnie do dyspozycji przełożonych i Pana Boga. Drugi ślub ubóstwa. Franciszkanin żył duchem ubóstwa przez całkowite oderwanie się od samego siebie, od ziemskich dóbr od wygody i od zaszczytu. I tutaj wiemy, że Ojciec Pio działa w takich trzech miejscach jakby, w których czuje się całkowicie narzędziem Pana Boga. To ołtarz, to konfesjonał i swoja klasztorna cela. On pragnie umiłować tą cnotę ubóstwa, to jednak nie sprawia, że on będzie wołał: jestem biedny, ponury, nie mam nic i nic ci nie dam, bo nic nie mam, tylko to ubóstwo jego wezwało do hojności serca. Dlatego zaczyna działać wielkie rzeczy, nie dlatego, że wiele ma, tylko że wszystko oddał Panu Bogu. Dlatego zaczyna działać, powołuje do istnienia, organizuje ludzi, troszczy się o środki na to i powołuje do istnienia cztery wielkie przedszkola, szkołę zawodową dla młodzieży, spółdzielnię artykułów spożywczych dla biednych robotników z południa Włoch, a co najbardziej znamy chyba sprawia, że powstaje nowoczesna, wielka, potężna klinika, szpital, który nazywa Domem Ulgi w Cierpieniu. Wtedy leczono tam całego człowieka, jego chore ciało, jego zranioną psychikę i jego ducha. Dlatego od samego początku są tam kaplice, w których bardzo często przychodził, błogosławił, rozmawiał ze wszystkimi. On też idzie dalej, widzi, że coraz więcej osób przychodzi. Nie mieszczą się w kościółku San Giovanni Rotondo, w tym antycznym kościele. Wybudujmy nowy kościół, większy, aby ludzie mogli tam się schronić, by mogli się wyspowiadać, by mogli przeżyć Eucharystię. Dla niego, jak to niektórzy powtarzają, ubóstwo było czynne. To nie on służył pieniądzom, ale jemu służyły pieniądze. Na chwałę Bożą. Pod koniec życia, gdy ojciec Pio nie mógł już chodzić, podobnie jak chociażby Jan Paweł II czy prawie Roger, jeździł na takim wózku inwalidzkim, pomyślano, aby zamontować w klasztorze windę. Na początku ojciec Pio był temu przeciwny, ale gdy go przewieziono, powiedział: ale wygoda, tego nam właśnie było trzeba. Bo teraz nie będą musieli się tak męczyć bracia, którzy musieli mnie po schodach nosić. Cały czas myślał o innych, by przynosić tą ulgę. Gdy ktoś próbował jakoś tak ponad to zakonne ubóstwo postępować, ojciec Pio bardzo często nie gromił, nie mówił jakoś tak mocno, nie obrażał się, tylko drapał się po głowie i mówił: co na to powie seraficki ojciec święty Franciszek? I to już był wystarczający powód do tego, by się zastanowić. Może podjąć nową decyzję, a może tą decyzję wytłumaczyć i tą decyzją służyć. Ojciec Pio nie był przeciwny bogactwu czy posiadaniu, tylko on po pierwsze tak chciał, aby to służyło innym, a po drugie, to jest takie też niesamowite i piękne, on żył duchem wdzięczności. To jest, drodzy, coś niesamowitego. Kiedyś ktoś powiedział takie słowa, że wdzięczność jest cechą ludzi wielkich. Wszyscy. Ojciec Pio, jego czystość, miał wielkie upodobanie do tej cnoty czystości i przez prowadzenie skromnego życia, przez to strzegł siebie, strzegł innych, przed wszelką nieczystością. Pisze do swoich ojców duchownych, że zły duch robi wszystko, by go przewrócić poprzez właśnie jakieś wizje napełnione prawami nieczystymi, rozpaczliwymi myślami. Ojciec Pio nie raz był przez złego ducha zachęcany, który mu się ukazywał między innymi też przez postaci swoich zakonnych przełożonych, kapłanów. Zostań, to po co się męczysz? Zobacz, wspólnota ciebie nie wspiera. Żebyś wie, gdzie uderzyć, tam, gdzie jesteśmy wrażliwi, tam, gdzie chcemy, by wspólnota nas wspierała, a przychodzi inaczej, to zły duch wtedy szybciutko się odzywa, by nam bić gwoździa, by uprzykrzyć wspólnotę, by nie o nią walczyć, by nie walczyć o moje miejsce w tej wspólnocie, ale by szukać czubek własnego nosa w tej wspólnocie. I to niesamowite. Ojciec Pio bardzo często też to powtarzał, co często słyszymy podczas ślubów zakonnych, profesji wieczystej, święceń kapłańskich. To, wobec czego może nawet się trochę uśmiechamy, bo już słyszymy to czasem, nawet traktujemy jako jakiś slogan, że nosimy wielki skarb naszym imieniem. Ale drodzy siostry, drodzy kapłani, czy jest inaczej? Przecież sami wiemy, że po prostu tak jest. Czy nam się ten skrót myślowy podoba, czy nie? Przełożony ojca Pio, ojciec Rafael, otrzymał anonim. Otrzymał informację, że ojciec Pio prowadzi rozpustne życie w swojej celi zakonnej. Mam takie osoby przełożone, którzy czytają listy od końca. Najpierw patrzą, kto się podpisał, gdy nie ma tam podpisu, nie czytają mista i wtedy to wrzucają niebezpieczne. To jest bardzo piękna praktyka, która powoduje to, że my nie zaśmiecamy się, że żyjemy określonym, zaadresowanym nadawcą Słowem Bożym, a nie być może jakimś krzykiem czynić zazdrości. To właśnie tak było w wypadku ojca Pio. Okazało się, że Pio był całkowicie niewinny, a kłamstwo i oszczerstwo rozprzestrzeniała pewna kobieta. Tak to bywa. Może być pewna kobieta, może być pewna mężczyzna. To, że nosimy tablicy, stroje kapłańskie, że żyjemy profesją, to nas nie chroni przed grzechem zazdrości. A bardzo często może być to, te szaty mogą przykrywać jakieś takie nieuporządkowane rzeczy. Jak to się działo, że ojciec Pio wygrywał te sprawy? On wygrywał to tylko dwoma rzeczami. Modlitwą i postem. Modlitwą i postem. Chciał być właśnie gorliwy w modlitwie, pokorny, cierpliwy, wrażliwy, czujny. Mówił, że musimy być jak człowiek grający na skrzypcach, który w pewnym momencie, gdy słyszy, że któraś strona fałszuje, nie przestaje grać. Nie wyrzuca skrzypiec, nie sprzedaje tych skrzypiec, nie zrywa tej fałszującej struny, ale pokręca motylkiem po to, aby dostroić do właściwej tonacji, do właściwego tonu tą fałszującą strunę. Dostroić siebie do Pana Boga, do Jego miłości przebaczającej. Na koniec już pragnę zanurzyć siebie i was wszystkich w modlitwie. Panie, zabierz nam stare serce. Zabierz serce z kamienia. Zabierz serce zatwardziałe. Zabierz serce bez serca. Zabierz serce zamknięte. Zabierz serce niemiłosierne. Zabierz serce podzielone. Zabierz serce zwyczajne. Panie, daj nam nowe serce. Daj nam serce z ciała. Daj nam serce otwarte, daj nam serce miłosierne, daj nam serce cierpliwe, daj nam serce odwzajemniające, daj nam serce dla drugich, daj nam serce według serca Twego. Amen.